Październikowe słońce rozpieszcza nas mocno i dobrze, bo dzięki niemu mamy lepsze humory i wciąż możemy bawić się na podwórku i spacerować bez kaloszy i parasola i cieszyć się kolorami jesieni i tak wysoko zadzierać głowy, by patrzeć na piękne drzewa. Zastanawiam się, czy znam jakieś przysłowie z drzewami i właściwie przychodzi mi do głowy kilka takich leśnych. Nie wywołuj wilka z lasu, im dalej w las, tym więcej drzew. O, albo żeby nauka nie poszła w las. I to takie przysłowie na czasie, bo przecież mamy w kalendarzu święto edukacji i pewnie marzeniem każdego ucznia i nauczyciela jest właśnie to, by te najważniejsze treści, które poznajemy w szkole, zostały z nami jak najdłużej. A czemu szukałam przysłów o drzewach? No bo za nami Światowy Dzień Drzewa, już za chwilę przypomnimy sobie zresztą o takim jednym, jesiennym. No i bohaterami naszej nowej lektury są przysłowia.
Znam kilka przysłów.
Na przykład.
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Na przykład jak ktoś się bawi nożyczkami tak dookoła ciacha, to może przez przypadek ciachnąć siebie i będzie mu krew lecieć. Gdzie dwóch się bije, je trzeci korzysta. Jak dwa osoby kłócą się o huśtawkę, to trzeci się huśta. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Prawdziwego przyjaciela poznajemy w biedzie. Nie wszystko złoto, co się świeci. Lusterko w słońcu pół szkła się świeci. Ci, a to nie jest złoto. Kolczyki się błyszczą, a to nie złoto. Nie wszystko, co jest cenne, w taki prosty, szybki sposób musi przyciągać uwagę. Przysłowia to są jakieś słowa, które zawierają prawdę, którą przez lata odkrywali ludzie. Krótkie, zwięzłe zdania, które niosą w sobie dużo treści.
Oto to wszystko prawda. W naszym cyklu do słuchania, do czytania dziś odkryjemy, co znaczy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy. Olga Gordiejew i Mateusz Gawarecki. Oczyszczają powietrze, produkują tlen, działają uspokajająco na ludzi, zmniejszają stres i, co ważniejsze, zwiększają koncentrację. Za nami Światowy Dzień Drzewa.
Drzewa to są takie duże rośliny, które mogą rosnąć ponad 100 lat. Wyglądają tak, że jest jeden duży pień, gruby, i jest takie kółko na tym, takie kółko z liści. I są gałązki z pączkami. Drzewa są potrzebne, bo inaczej by nie było lasów i tlenu.
Drzewa to przyjaciele i ludzi, i zwierząt. Wszyscy korzystamy z ich owoców. Między innymi dlatego pracownicy białostockiego zwierzyńca zachęcają nauczycieli i dzieci do zbierania żołędzi. Ciekawa jestem, czy ktoś pamięta, z jakiego drzewa spadają żołędzie. Kto zapomniał? Przypomnij, Wojciech Rudnik z Nadleśnictwa Czarna Białostocka.
Tak jak lew jest królem zwierząt, tak samo dąb jest królem drzew. Tych dębów w Polsce mamy coraz więcej.
A gdzie w Podlaskiem najpiękniejsze dęby rosną?
W Puszczy Białowieskiej, ale również w Puszczy Knyszyńskiej. Zresztą w Puszczy Białowieskiej szlak dębów królewskich, prawda? Tych największych, najpotężniejszych, jak również tych przy muzeum, przy siedzibie parku, te dęby robią wrażenie. To są piękne, majestatyczne drzewa, przy których się nie przechodzi obojętnie. Zawsze się na chwileczkę człowiek przytrzyma i podziwia je. Dęby mogą dorastać do 40 metrów wysokości, więc to jest naprawdę potężna wysokość. No i to są jedne z najbardziej rozłożystych tych drzew, jeżeli rosną bez otoczenia innych drzew. Liście dębu są tak charakterystyczne, że każdy potrafi je rozpoznać i narysować.
A owoce?
Owoce, to oczywiście nasze żołędzie stanowią pokarm dla zwierząt i to tych najmniejszych, zaczynając od ptaków. Tutaj mówimy o sójkach najczęściej. Tutaj taka ciekawostka, dlatego że sójki gromadzą żołędzie i zakopują je przy pomocy dzioba w miejscach. Robią taką malutkie zapasy, spiżarnie, i każdy ptak zapamiętuje to miejsce, tak? Naukowcy, sprawdzając, jak ptaki zapamiętają, bo przecież tylko 3 miesiące te żołędzie są, potem muszą do tej spiżarni wrócić zimą, potrafią na przykład odmierzyć odległość między dwoma drzewami w połowie, przesunąć o 0,5 metra i tam zakopać. I ptaki w ten sposób właśnie zapamiętują. każda sójka może inaczej zapamiętać, prawda? Ale po to, żeby ktoś inny, inny ptak tego nie złapał. Ale również wiewiórki, czy takie bardzo fajne zwierzątka, podobne do myszek, jak popielice czy koszatki, które chowają w dziuplach. Nam się bardzo często leśnikom zdarza, czyszcząc budki na jesieni, bo trzeba te stare gniazdka oczyścić, znaleźć takie zgromadzone zapasy żołędzi, więc wiedząc o tym, że tutaj możemy spotkać tą spiżarnię, delikatnie otwieramy te budki, jeżeli są, zamykamy, żeby nie zabierać tych żołędzi. Natomiast jeszcze tym pokarmem są dla zwierząt tych dużych, czyli dziki, jelenie, daniele, żubry również, prawda? Oczywiście zwierzęta nie wszystkie żołędzie zjedzą, ale to jest też dobre, bo te, które nie zostaną znalezione, potem dają nowe pokolenie lasu.
No to maszerujemy do lasów, parków, rozglądamy się uważnie, zbieramy do kieszeni i do reklamówek. Najpierw możemy się pobawić nimi sami, zwłaszcza jeśli dorzucimy kilka garści kasztanów, no a potem zanosimy do zoo. Można je przekazywać do końca listopada, a żołędzie to część diety m.in. jeleni, dzików czy żubrów. Jak uda Wam się zebrać naprawdę dużo żołędzi, zróbcie zdjęcie i przyślijcie do nas bajkowy@radiobiałystok.pl. Ale naprawdę, zanim oddacie te żołędzie do zoo, to sami spróbujcie stworzyć takie małe, mini zoo w domu. No a przynajmniej jednego konika. Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i książkę z przysłowiami Za Pan Brat Renaty Piątkowskiej. Nowy rozdział przeczyta nam Artur Barciś.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No, Łukasz, co z tobą? Babcia podeszła do wnuczka, który zwinął się w kłębek na kanapie i pogłaskała go po głowie. Babciu, przecież ty wiesz, że ja się nauczyłem tego wiersza. Umiałem go. Jeszcze wczoraj mówiłem go z pamięci bez jednego błędu. To prawda, przyznała babcia. No widzisz, a na występie, gdy przyszła moja kolej, wszystko zepsułem. Początkowo szło mi nawet dobrze. Gdy powiedziałem jedną linijkę, zaraz wiedziałem, jak zaczyna się następna. Aż doszedłem do miejsca, w którym słoń trąbalski pozapominał imiona swoich dzieci, żony, a nawet swoje własne. Wybrał się więc do doktora, adwokata, szewca i rejenta, lecz nie pamiętał, o co mu chodzi. Powiedziałem słowa, dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, może kto z panów wie, czego chciałem. I tu koniec. Nie wiedziałem, co dalej. Nie mogłem sobie przypomnieć, jak zaczyna się następna zwrotka. Zapomniałem, jak się nazywam. W głowie miałem pustkę. Widać było, że Łukasz bardzo przeżywa swój nieudany występ. Wiem, że nauczyłeś się tego wiersza, ale dopadła cię trema. To się zdarza nawet prawdziwym aktorom na scenie. Pocieszała babcia. Nie wyszło mi z tym wierszem, ale największą przykrość zrobił mi Witek. Rozżalił się Łukasz. A co on ma z tym wspólnego? Spytała babcia. Witek przepytywał mnie z tego wiersza przed występem, a potem siedział w pierwszym rzędzie i miał trzymać za mnie kciuki. I kiedy na scenie zapomniałem, co mam dalej mówić, na sali zapadła cisza. Przeciągała się coraz bardziej, a ja byłem coraz bardziej przerażony. Szukając ratunku, spojrzałem na Witka. Myślałem, że mi podpowie, jak zaczyna się następna zwrotka. A wtedy Witek zaczął się ze mnie śmiać. Pokazał na mnie palcem i zawołał, o, mówi wiersz o zapominalskim słoniu, a sam zapomniał, jak ma być dalej. Łukasz Trąbalski Zapominalski. Ha, ha, ha. Witek śmiał się głośno i złośliwie, a razem z nim cała sala. Ten śmiech słyszałem nawet za kulisami. Nigdy mu tego nie zapomnę. Przyjaciel tak się nie zachowuje, stwierdził Łukasz z żalem. No cóż, jak mówi przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ty, będąc w kłopocie, zawiodłeś się na swoim przyjacielu, ale nie zawsze tak bywa. Trudna sytuacja może być okazją, by ktoś poznał nas z najlepszej strony. Opowiem ci historię pewnej dziewczynki, która dawno temu była moją uczennicą. Jeszcze dziś cieszę się na wspomnienie, że mogłam przyjść jej z pomocą, gdy znalazła się w trudnym położeniu, powiedziała babcia. Łukasz, jakby na chwilę zapomniał o swoim zmartwieniu, usadowił się wygodnie i czekał na dalszy ciąg. A babcia zaczęła opowiadać. Pewnej zimy do szkoły, w której uczyłam, przyszła nowa uczennica. Chociaż określenie przyszła nie jest tu właściwe. Ula należała do osób, które zimą nie zostawiają na śniegu śladów stóp, tylko ślady kół. Nie mogła chodzić. Jeździła na wózku inwalidzkim. Była szczupła, miała dwa jasne warkoczyki i wielkie niebieskie oczy. Na nogach, które ciągle przykuwały wzrok dzieci w klasie, miała granatowe rajtuzy i śnieżnobiałe tenisówki. I choć te tenisówki mama kupiła jej jeszcze latem i inne dziecko dawno by je zabrudziło, to na nieruchomych stopach Uli nadal wyglądały jak nowe. Od pierwszych dni w szkole dzieci przyglądały się Uli ukradkiem, szeptały coś między sobą, wskazując palcem na wózek. Starały się trzymać od niej z daleka, choć czasem ciekawość brała górę. Podchodziły wtedy do Uli i pytały: ty naprawdę nie możesz wstać? A próbowałaś? Niektóre nawet poklepywały ją po nodze i pytały z niedowierzaniem: a tego też nie czujesz? Ani trochę? Ula bardzo nie lubiła takich pytań. Czuła się wtedy zagubiona. Nie wiedziała, jak im to wytłumaczyć. Chciała, żeby sobie poszły. Ja uczyłam w tej klasie matematyki i pilnie Ulę obserwowałam. W takich sytuacjach zawsze starałam się przyjść jej z pomocą. Tak jakoś od pierwszych dni Ula stała się moją ulubienicą. Zwłaszcza, że świetnie radziła sobie z matematyką. Za to dużo gorzej radziła sobie z dziećmi. Zwłaszcza z tymi, które jej nie lubiły, choć wcale jej nie znały. Te dzieci zachowywały się tak, jakby drażnienie Uli sprawiało im przyjemność. Ula starała się ich unikać. Niełatwo było zdobyć przyjaźń tej dziewczynki, która okazywaną jej sympatię brała często za litość. A na litość reagowała gniewem i złością. Myślę, że Ula często czuła na sobie mój uważny i pełen sympatii wzrok. A mimo to, gdy nie mogła swobodnie poruszać się wózkiem po wąskich szkolnych korytarzach, odtrącała moje gotowe do pomocy ręce. Często też w ostatniej chwili rezygnowała z udziału w kółku matematycznym, chociaż wiedziała, że sprawia mi tym przykrość. Aż wreszcie udało mi się zainteresować Ulę szachami. Szachy, jak wiesz, to moja pasja. Tak długo kusiłam i zachęcałam Ulę do gry, aż spróbowała. A ponieważ miała ścisły umysł, szybko stała się znakomitą szachistką. Często zostawała po lekcjach, by grać ze mną, a gra kończyła się zazwyczaj długą, szczerą rozmową. Podczas jednej z takich rozmów powiedziałam: tak się cieszę, że wreszcie się uśmiechasz i chyba w końcu obdarzyłaś mnie swoim zaufaniem. Ja też, szepnęła Ula. Choć często dziwiłam się, jak to jest, że pomimo moich wybuchów złości ciągle ma pani ochotę ze mną rozmawiać. Bo widzisz, powiedziałam wtedy, gdy ludzie się przyjaźnią, to jest tak, jakby łączyła ich taka niewidzialna nić. Ile razy ty w swojej złości zrywałaś tę nić, tyle razy ja ją w imię naszej przyjaźni wiązałam. I w ten sposób po każdym zerwaniu powstawały kolejne węzełki i nić stawała się coraz krótsza. A my coraz bardziej zbliżałyśmy się do siebie. Wiem, że nie jest ci łatwo w tej klasie. Musi jeszcze upłynąć trochę czasu, zanim dzieci przestaną widzieć twój wózek, a zobaczą wreszcie ciebie. Wiem, że tak się stanie, a na razie we wszystkich trudnych chwilach masz przy sobie mnie, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Teraz to chyba pani jest w biedzie, zaśmiała się wtedy Ula, pokazując palcem na szachownicę. Szach i mat, dodała, przesuwając figury. I choć nie dała tego po sobie poznać, jestem pewna, że moje słowa ją ucieszyły. Skończyła swoją opowieść babcia, a w pokoju zapanowała cisza, przerywana tylko regularnym posapywaniem. Babcia spojrzała na Łukasza, który spał spokojnie, zwinięty w kłębek na kanapie. Okrywając go kocem, cichutko się zaśmiała. On pewnie zasnął już dawno, a ja opowiedziałam historię o Uli sama sobie. A potem, głaszcząc delikatnie główkę wnuka, dodała: oby ci się w każdej biedzie trafiali tylko dobrzy, prawdziwi przyjaciele.
To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.